Sebastian Wierciak, dzień dobry, w poniedziałek, witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki.
Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się wszystkim słuchaczom.
Bolało, najpierw wypadnięcie z karuzeli nazwiska, później, że to jednak ktoś inny niż pan będzie kandydował na prezydenta Polski.
No, ambicje, plany, sympatie nie mają w tym wypadku żadnego znaczenia. Liczy się Polska, czyli liczy się to, żebyśmy wygrali w maju, a na pewno w czerwcu, bo prawdopodobnie będzie ta druga tura wyborów. Sam fakt, że w tym wyścigu, nazwijmy to, do kandydowania, to moje nazwisko się pojawiało, to dla mnie duże wyróżnienie. Ja przypomnę, że jestem od roku w tej polityce, nazwijmy to, ogólnopolskiej, więc sam ten fakt jakby jest dużym docenieniem, a to także zobowiązanie do tego, żeby dalej działać, żeby dalej intensywnie, że tak powiem, działać właśnie na tej kanwie i regionalnej, ale także ogólnopolskiej.
W Krakowie pana wczoraj nie było?
Wczoraj mnie nie było w Krakowie, dlatego że ja jeszcze miałem zadania, że tak powiem, do wykonania, no także te medialne. W sobotę w Warszawie nie było mnie od ponad tygodnia w domu. Musiałem też tutaj pewne rzeczy w domu pozałatwiać, ale także kwestie struktur, których szefem jestem, więc tych obowiązków jest sporo. A w Krakowie przede wszystkim to było spotkanie obywatelskie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tam było zdecydowanie mniej niż tych, którzy politykami nie są.
Właśnie, dlaczego Kongres Obywatelski? To taka, no troszkę obywatelski kojarzy nam się czy z Platformą Obywatelską, czy z Koalicją Obywatelską, a wy poszliście w tą nazwę Kongres Obywatelski.
No obywatelski, dlatego że Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska z obywatelskością już dawno nie ma nic wspólnego, chociażby patrzę na projekt CPK, który akurat tylko to ugrupowanie, jedno, które jest w Sejmie, chce odrzucić w pierwszym czytaniu, więc chce odrzucić podpisy obywateli, 200 tysięcy takich podpisów do kosza, nie chcą tego nawet inne ugrupowania koalicyjne. A dlaczego obywatelski? Dlatego że chociażby wczoraj widzieliśmy, że naszego kandydata, którego będziemy wspierać, przedstawił pan profesor Nowak, a nie prezes Kaczyński, nie politycy. Karol Nawrocki, doktor, szef IPN-u, no nie jest i nigdy nie był członkiem partii politycznej. Dlatego mówimy o tym, że był to obywatelski. Dlatego jeżeli spojrzymy również na te obrazki, to oczywiście byli tam niektórzy politycy z naszego obozu, obozu Prawa i Sprawiedliwości, ale bardzo wiele osób spoza naszej partii, czyli ludzi, którzy nie mają legitymacji partyjnych.
Ale pochwalił rząd Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego z mównicy pan Karol Nawrocki.
No ale dlaczego miałby ganić, skoro 8 lat tak naprawdę najlepszych rządów, jakie przytrafiły się Polsce, duży rozwój gospodarczy. Ja tylko wskażę, że przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości dochody budżetu państwa wzrosły z niespełna 300 miliardów złotych do blisko 600 miliardów złotych, czyli podwoiliśmy te dochody, to pozwoliło na rozbudowę armii, to pozwoliło na przeprowadzenie programów społecznych, to pozwoliło na działania infrastrukturalne, które widzieliśmy tu na Pomorzu Zachodnim, S3, S10, S11, S6, pogłębienie toru wodnego, rozbudowa gazoportu, tunel w Świnoujściu, budowa bloków gazowych w Dolnej Odrze i nie wiem, setki kilometrów dróg w powiatach i gminach, więc no, ktoś, kto obiektywnie podchodzi do tego, a nie jest właśnie spatrzony takim patrzeniem politycznym pewnej wojny polsko-polskiej, to musi to oceniać pozytywnie.
Kim jest Karol Nawrocki?
Karol Nawrocki jest przede wszystkim historykiem, jest doktorem prawa, jest szefem Instytutu Pamięci Narodowej, był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zresztą wtedy, kiedy był dyrektorem, to faktycznie polscy bohaterowie byli tam upamiętniani, a niestety kilka miesięcy temu został ściągnięty tam wielki polski bohater, rotmistrz Witold Pilecki. Także nie było tam miejsca dla rodziny Ulmów. Ostatnio nie było tam miejsca dla świętego Maksymiliana Marii Kolbego i to, że jest świętym katolickim, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony to także jest bohater naszej historii, bohater takiego człowieczeństwa. No, dzisiaj w tym muzeum po Karolu Nawrockim rządzą ludzie, którzy tego rodzaju zdjęcia, wystawy, postaci ściągają. No to jest, można powiedzieć, te podstawowe ostatnie działania Karola Nawrockiego, ale także pamiętam prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, bo przecież znamy się osobiście wtedy.
Czyli kiedy... zna pan, tak?
Tak, znamy się, także mamy ze sobą kontakt jeszcze zanim, że tak powiem, ta kandydatura, czy to moje nazwisko się pojawiało, czy Karola Nawrockiego.
Podpytuję, bo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości mówi, nie znam.
Nie, no ja dobrze znam Karola Nawrockiego jako właśnie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Mieliśmy kontakt, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy ze sobą, chociażby w związku z tym, że wciąż na Pomorzu Zachodnim są pomniki, które sławią armię sowiecką. No i razem podejmowaliśmy te działania, żeby te pomniki usuwać. Pamiętam w części Koszalińskiej jeden pomnik został usunięty, no i kilka miesięcy temu został również usunięty ten pomnik w Nowogardzie. Ja już wtedy wojewodą nie byłem, ale byłem tym wojewodą, który jakby rozpoczął ten proces i on się już musiał, że tak powiem, zmaterializować. Także po zmianie władzy samorządowej w Nowogardzie, ale wtedy upadł ten pomnik właśnie władzy sowieckiej. I wtedy razem żeśmy, można powiedzieć, byli tam na miejscu, właśnie kończąc ten proces, że tak powiem, przywracania godności, przywracania miejsca prawdziwym bohaterom, bo ja mam nadzieję, że na miejsce tych obalonych pomników powstaną po prostu pomniki sławiące prawdziwych polskich bohaterów.
A wczoraj czytałem taką opinię jednego z politologów, że to może być makiaweliczny plan pana Jarosława Kaczyńskiego, żeby teraz przedstawić niezależnego kandydata z poparciem Prawa i Sprawiedliwości i gdyby się w słupkach nie zgadzało, to będzie można wystawić swojego człowieka jeszcze.
Oczywiście takie teorie się pojawiają. My dzisiaj będziemy pracować na obywatelskiego kandydata, jakim jest Karol Nawrocki. Będziemy robić wszystko, żeby to on w tym wyścigu najpierw w pierwszej turze zrobił jak najlepszy wynik, a później w drugiej turze wygrał te wybory prezydenckie i wygrał je, jestem co do tego przekonany, nie dla siebie, nie dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko wygrał je dla Polski po to, żeby, jak mawiał, czy jak powiedział niedawno Grzegorz Schetyna, żeby system się nie domknął. No, druga strona chce domknąć system. Co przez to rozumie? No pewnie przez to rozumie to, że dzisiaj jest jeszcze ta przeszkoda w postaci podpisu prezydenta, żeby niektóre zmiany ustawowe szkodliwe dla Polski albo wręcz no, niezgodne z polską konstytucją nie przeszły, no wtedy, kiedy byłby prezydent z drugiej strony, faktycznie ten system mógłby się domknąć.
No ale to chyba nic dziwnego, wy też rządziliście w pełni.
No tak, tylko mówię o tym, że my nie mówiliśmy o domykaniu systemu, a dzisiaj marszałek Schetyna mówi o tym, że systemy ma się domknąć. No jeżeli słyszę tego rodzaju słowa, to mamy jak najgorsze skojarzenia, to znaczy, że mamy mieć do czynienia z taką oto sytuacją polityczną w Polsce, gdzie właściwie nie będzie już żadnego ruchu, no bo tak to należy rozumieć. A te działania dzisiejszego obozu władzy, chociażby zmierzające do tego, już pozbawiające Prawo i Sprawiedliwość finansowania, chociaż nie ma żadnego prawomocnego wyroku w tej sprawie, ani Sądu Karnego, ani Sądu Najwyższego, który bada pierwszą decyzję Państwowej Komisji Wyborczej. Ja uważam, że nielegalną, ale nawet jeżeli ktoś się nie zgadza, to powinien poczekać do orzeczenia Sądu Najwyższego. No to jest też ta droga do domknięcia systemu, czyli krótko mówiąc, nie chodzi tylko o Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o 7 600 000 Polaków, którzy na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowali i oni mają być wypchnięci poza margines, mają nie mieć swojej reprezentacji, bo reprezentacja ma po prostu być pozbawiona możliwości finansowych, a w konsekwencji również pozbawiona możliwości sprawnego przeprowadzenia kampanii, przede wszystkim teraz kampanii prezydenckiej.
Do subwencji jeszcze wrócimy. Chciałbym zapytać jeszcze, bo to był bardzo gorący weekend. W sobotę Koalicja Obywatelska ogłosiła wynik prawyborów u siebie. Rafał Trzaskowski. To duże zagrożenie dla Karola Nawrockiego?
My nikogo nie lekceważymy. No, my nie mamy takiej maniery jak Platforma Obywatelska, żeby lekceważyć kandydatów. Oni zlekceważyli pana prezydenta Dudę wtedy, kiedy był kandydatem i przegrali te wybory. My do każdego podchodzimy z odpowiednim szacunkiem w tym znaczeniu, że jest to zawsze wymagający przeciwnik. Ale jeżeli spojrzymy na tę kartę Rafała Trzaskowskiego, no to jest bardzo słabym prezydentem Warszawy. Pamiętamy to kleje drzwi, usterka, usterki. O tym, jak mówił, że niepotrzebne jest lotnisko w Baranowie, czyli Centralny Port Komunikacyjny, bo mamy lotnisko w Berlinie. O tym, jak mówił chociażby, że to porozumienie między Niemcami a Rosją, czyli Nord Stream, które było wprost wymierzone w bezpieczeństwo nie tylko energetyczne Polski, ale w bezpieczeństwo militarne tej części Europy, to jest projekt prywatnych firm, co było oczywiście bzdurą. Po tym, jak no, nie chcę widzieć krzyży w warszawskich urzędach przez niego zarządzanych, po tym, jak promował agendę LGBT, czyli takie skrajnie lewicowe pomysły, no to Rafał Trzaskowski, mam nadzieję, że nie znajdzie uznania w większości polskiego społeczeństwa, które jest mądrze konserwatywne. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, ale na przykład dużej części wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, wyborców Konfederacji, myślę, że częściowo również wyborców Polski 2050. Więc to będzie na pewno ciekawy bój, ale trzeba po prostu harować w tej kampanii, żeby tę kampanię wygrać.
A fotel prezydenta Warszawy już wcześniej bywał przedsionkiem gabinetu prezydenta kraju. Tak było chociażby w przypadku pana Lecha Kaczyńskiego.
Tak bywało, no ale wtedy pan świętej pamięci prezydent Rzeczypospolitej, profesor Lech Kaczyński, wygrał wybory, które miał przegrać. Ja przypomnę, że wtedy, kiedy startował z Donaldem Tuskiem w 2005 roku, te sondaże przed drugą turą dawały stratę 8 punktów procentowych prezydentowi Kaczyńskiemu, a wygrał 8 punktami procentowymi. To też pokazuje, jakie manipulacje są przy sondażach. Natomiast Rafał Trzaskowski miał wygrać z Andrzejem Dudą. a przegrał te wybory. No to też jest ta różnica, że to jest dla Rafała Trzaskowskiego drugie i mam wrażenie ostatnie podejście, bo jeżeli teraz się nie uda, mam nadzieję, że się nie uda, no to Rafał Trzaskowski już kandydatem pewnie nigdy nie będzie.
To tyle, jeśli chodzi o antenę Radia Szczecin, ale rozmowę z posłem Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewem Boguckim kontynuujemy na radioszczecin.pl, na naszym radiowym Facebooku i w aplikacji Radio Szczecin. Brak 75 milionów złotych z subwencji to duży problem dla Prawa i Sprawiedliwości?
Duży problem, dlatego że zostaliśmy ich pozbawieni w sposób absolutnie nielegalny. Jeszcze raz podkreślę, nie ma żadnego orzeczenia czy wyroku sądu karnego w tej sprawie, a Państwowa Komisja Śledcza nie powinna i nie ma możliwości tak naprawdę śledczych, prokuratorskich czy sądu karnego. Nie ma również orzeczenia Sądu Najwyższego, czyli rozpoznającego naszą skargę na tą pierwszą decyzję dotyczącą finansowania kampanii wyborczej. A ta druga decyzja, która teraz została wydana, właściwie jest wydana w oparciu o te same przesłanki, które są rozpoznawane dopiero przez Sąd Najwyższy. Czyli krótko mówiąc, nie ma rozstrzygnięcia, nie ma prawomocnego rozstrzygnięcia przez jedyny organ, jaki może tutaj ostatecznie zadecydować, a więc Sąd Najwyższy, podkreślam, a Państwowa Komisja Wyborcza, że tak powiem, rękami nominatów politycznych 5-4, bo to też jest układ głosów ważnych, zadecydowała, żeby pozbawić również subwencji, czyli tego stałego finansowania partii politycznej, czyli tych ponad 70 milionów, o których pan redaktor mówi. No te działania w sposób oczywisty pokazują, że nie chodzi o prawo, nie chodzi o sprawiedliwość, nie chodzi o kwestię właściwego rozliczenia finansów partii czy kampanii politycznej, tylko chodzi o brutalne pozbawienie największej partii politycznej w Polsce, bo nie tylko największej partii opozycyjnej, krótko mówiąc środków finansowych na kampanię, dlatego bardzo Państwa proszę o to, żeby zaglądać na nasze strony, na nasze media społecznościowe i proszę o darowizny, proszę o wpłaty, tak żebyśmy mieli szansę tak naprawdę razem z Państwem wygrać te wybory, razem z Karolem Nawrockim i prowadzić normalną działalność polityczną, której teraz nie możemy prowadzić z uwagi na to, że jesteśmy pozbawiani środków finansowych.
A te decyzje zostały podjęte przez ludzi, którzy zostali nominowani w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Polsce.
Ale o kim pan mówi?
No decyzja o
zabraniu
75
milionów
złotych.
Jest pan w błędzie, dlatego że Państwowa Komisja Wyborcza ukształtowała się po wyborach w zeszłym roku, dlatego że tak zmieniliśmy prawo, zresztą zgodnie z różnego rodzaju unormowaniami obowiązującymi w innych państwach, że Państwowa Komisja Wyborcza odzwierciedla skład jej, odzwierciedla, a powinien przynajmniej odzwierciedlać skład parlamentu. Natomiast dzisiaj jest tak, że gdyby przeliczyć liczbę posłów Prawa i Sprawiedliwości, to w PKW powinniśmy mieć 3 członków, a mamy 2 członków. Na przykład Lewica nie powinna mieć przedstawiciela, bo to ugrupowanie jest zbyt mało reprezentowane, że tak powiem, jeżeli chodzi o liczbę posłów. No ale tutaj, jak widać, ta koalicja tym się nie przejmuje, że nie ma przełożenia z parlamentu na PKW, tylko podejmuje takie decyzje, decyzje polityczne i to trzeba jasno powiedzieć. Ja przypomnę, że 2 sędziów, którzy tam oprócz tych wskazań politycznych, tych osób, które znalazły się w PKW, są też 2 sędziowie, między innymi pan przewodniczący sędzia Marciniak, oni akurat głosowali przeciwko odebraniu Prawu i Sprawiedliwości subwencji. To pokazuje, że mamy do czynienia z działaniem takim, które ma, krótko mówiąc, utrudnić albo uniemożliwić działanie naszemu obozowi politycznemu.
Wracając do kampanii prezydenckiej, Szymon Hołownia też startuje w tych wyborach jako również niezależny kandydat, jak pan to czyta?
No jest różnica między, uśmiecham się dlatego, że jest różnica między Szymonem Hołownią, który jest, podkreślam, szefem ugrupowania politycznego, szefem partii politycznej, który występuje i mówi, że będzie niezależnym kandydatem. No to są jakieś takie bajki z mchu i paproci, no kto się na to nabierze. Natomiast jeżeli mówimy o Karolu Nawrockim, szefie IPN-u, to jest urzędnikiem państwowym, chociażby z tego powodu nie mógł nigdy mieć legitymacji partyjnej, ale wtedy, kiedy szefem IPN-u nie był, także nie należał do partii politycznej. Więc z jednej strony mamy faktycznie kandydata obywatelskiego bez legitymacji partyjnej, a z drugiej strony mamy kogoś, mówię tutaj o marszałku Hołowni, który udaje, że jest kandydatem niezależnym, mimo że jest marszałkiem Sejmu, mimo że jest politykiem, mimo że jest szefem ugrupowania politycznego Polski 2050. No, chyba nikt rozsądny w to nie uwierzy, że jest niezależny. No, chyba, że jest niezależny od tego, że zawsze, co mu chyba Mentzen napisał, co mu Donald Tusk powie, to zrobi. No, to...
Pojawiają się takie informacje w przestrzeni publicznej, że pan Karol Nawrocki może liczyć na poparcie środowiska kibicowskiego.
A czy to źle? Każdy głos jest tak samo ważny. Czy głos profesora, czy głos kibica, czy głos pielęgniarki, piekarza, aptekarza, adwokata, lekarza. Trzeba szanować wszystkich, bez względu na to, jakie zawody wykonujemy, ile mamy lat, jaką mamy drogę życiową, bo każdy głos każdej Polki i Polaka liczy się tak samo. i przy urnie wyborczej zlicza się te głosy równo. Jeszcze raz podkreślę, bez względu na to, jakie są nasze zawody, doświadczenia, ile mamy lat, jaką mamy pozycję społeczną, i będziemy pokornie prosić zarówno o głosy tych, którzy na przykład wykonują te podstawowe prace, jak i tych, którzy no, mają, mienią się elitą, czy są tą elitą w sposób taki naturalny. To nie ma znaczenia. Demokracja polega właśnie na tym, że każdy głos jest ważny, każdy głos waży tyle samo.
Kibic Lechi, który trenował boks.
To chyba dobra rekomendacja. No wielu z nas kibicuje. Ja też kiedyś mocno byłem zaangażowany w sprawy sportowe, właśnie w piłkę nożną. Dzisiaj może już trochę mniej.
A Pogoń w weekend pokonała Lechię 3-0.
Ja też będę zawsze miał to serce gdzieś blisko granatowo-bordowych, czyli blisko Pogoni. A najbliżej będę zawsze miał, że tak powiem, jeżeli chodzi o biało-czerwonych. Ale sport to jest jeszcze jakiś wycinek naszego życia. Ważny, ale nie najważniejszy. Natomiast no, jeżeli chodzi o tą karierę, czy te doświadczenia bokserskie, to pokazują, że Karol Nawrocki po prostu jest twardym człowiekiem, a w polityce często trzeba mieć, albo przede wszystkim trzeba mieć twardą skórę, bo jeżeli patrzymy na te ataki, które zostały przypuszczone, zanim został ogłoszony, na przykład te fejki, kłamstwa jednego z dziennikarzy Gazety Wyborczej, który powiedział, że osobom na zdjęciu podnoszącą rękę w geście faszystowskiego czy nazistowskiego pozdrowienia jest Karol Nawrocki, a później za to przepraszał, no to pokazuje, z jaką kampanią będziemy mieli do czynienia, czyli obrzucić błotem, być może później z tego się wycofać, bojąc się procesu, tak jak w przypadku tego dziennikarza Gazety Wyborczej, no ale coś się przylepi, ktoś nie doczyta przeprosin, coś pozostanie.
A myśli pan, tak jeszcze ostatnie pytanie odnośnie kampanii, że pojawi się jakaś kobieta wśród kandydatów?
Będzie Lewica kandydatka? Lewica zapowiada, że będzie wybierać spośród dwóch pań. Zobaczymy, z tego co wiem, mają podjąć decyzję w grudniu, zobaczymy. Dobrze by było, bo to zawsze jest dobrze, jeżeli mamy też te panie w polityce. Ja jestem za tym, żeby kobiety uczestniczyły szeroko w życiu politycznym.
I porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, co na Pomorzu Zachodnim, o tym, co w Szczecinie. Pana podpis zniknął z herbu nad wejściem do Urzędu Wojewódzkiego. Zniknęło tam to ZB.
No to małe bzdura zupełnie. No, nowy jest gospodarz, robi to, co uważa. Dziś dowiedziałem się chyba podczas poprzedniej rozmowy z panem o tym, że ktoś miał taką wielkie przekonanie, wielką potrzebę to ZB wymazywać równie dobrze w wielu innych urzędach. I tu nie mówię tylko o ostatnim czasie, ale o wielu, wielu latach jest taka tradycja, żeby inskrypcje pojawiały się, czy to w postaci właśnie takich inskrypcji niewielkich, 5-6-centymetrowych z punktu widzenia patrzącego z dołu z 7 metrów, nie ma to żadnego znaczenia, czy w przypadku na przykład pamięć upamiętniających datę odsłonięcia czy rewitalizacji, nic nadzwyczajnego. No jeżeli ktoś nie ma, mówię tu o nowym wojewodzie, nie ma nic do powiedzenia, nie ma mocy sprawczej, nie ma mocy politycznej, właściwie nie dysponuje programami rządowymi, którymi ja dysponowałem, to będzie się zajmował wymazywaniem dwóch literek. Życzę powodzenia.
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry powinien powstać, czy nie?
No moim zdaniem nie, dlatego że dzisiaj mamy tam Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry. To jest wystarczająca ochrona do tego, żeby właśnie to dziedzictwo przyrodnicze zachować. I to jest rola również marszałka pana Geblewicza, żeby w ten sposób zachowywać dziedzictwo przyrodnicze Odry, czy tego Dolnego Biegu Odry. Natomiast Park Narodowy to jest tak naprawdę próba zdemontowania całego systemu transportowego, gospodarczego na Odrze, bo jeżeli tam powstanie Park Narodowy, nawet jeżeli dzisiaj mamy tłumaczenia, że on będzie tylko w granicach nie obejmujących samej rzeki, to...
A żeglowność ma być zachowana.
No tak, tylko każdy, kto ma minimalne pojęcie o tym, jak przeprowadza się inwestycje na przykład na rzece w sąsiedztwie Parku Narodowego, to doskonale wie, że te obwarowania są tak duże, że właściwie tych inwestycji nie da się prowadzić, więc pogłębienie na przykład Odry, różnego rodzaju prace melioracyjne zmierzające do nie tylko zachowania tego, co jest, ale pewnego gospodarczego podniesienia znaczenia Odry będą niemożliwe. To jest próba tak naprawdę zablokowania inwestycji, jaką jest Odrzańska Droga Wodna i to jest próba zablokowania inwestycji, jaką jest głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu, bez żeglownej Odry i bez możliwości przeprowadzania tam inwestycji, no właściwie te możliwości gospodarcze będą przekreślone.
Ale twierdzi pan, że nie ma tutaj nic wspólnego z próbą ochrony tego terenu?
Nie, oczywiście, no tylko musimy sobie zadać pytanie. Zawsze, panie redaktorze, szanowni państwo, musimy zważyć, na ile te działania, które podejmujemy w zakresie ochrony przyrody, na ile można je, powiem tak kolokwialnie, spiąć z dobrem ludzi. to znaczy z dobrem, nie wiem, rozwoju gospodarczego, tych, którzy funkcjonują wokół Odry, a jestem absolutnie przekonany, że ta ochrona, która obecnie istnieje, gdyby była wykonywana dobrze, między innymi przede wszystkim przez marszałka województwa, bo on za to odpowiada, mówię o parku krajobrazowym Doliny Dolnej Odry, jest wystarczająca do tego, żeby zachować to dziedzictwo przyrodnicze i chronić przyrodę, a z drugiej strony nie przeszkadza temu, żeby Odra była również wielkim źródłem naszego zysku gospodarczego, zysku tych ludzi, którzy żyją przy Odrze, również, a może przede wszystkim naszego regionu, czyli Pomorza Zachodniego w kontekście tych dwóch inwestycji, czyli Odrzańskiej Drogi Wodnej i portu kontenerowego w Świnoujściu. Można to robić? Trzeba to robić? Trzeba to robić z głową, z zachowaniem naszych interesów. Dzisiaj te interesy będą uszczuplone. Jeżeli spojrzymy na rzeki niemieckie, to nie jest kwestia jakiejś germanofobii, tylko te rzeki są żeglowne i nikt tam jakbyś parków narodowych nie wsadza, bo doskonale wiedzą, że w przypadku tego rodzaju ochrony właściwie inwestycje są niemożliwe.
Mieliśmy taką dużą debatę w Studiu S1 w Radiu Szczecin na temat Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, czy powinien powstać. I mam wrażenie, że wybrzmiało wtedy, że to szansa, bo to będzie jeden wtedy gospodarz w tym miejscu, plus dodatkowe dziesiątki milionów złotych na to, żeby rewitalizować ten teren i poprawiać jego funkcjonowanie.
Ale bogactwo państw, bogactwo narodów bierze się z rozwoju gospodarczego, a nie z ochrony przyrody. Jeżeli ktoś uważa, że pieniądze będą płynąć dlatego, że tam będzie park narodowy, to one w jakiejś mierze będą płynąć, natomiast zablokują rozwój gospodarczy. Ja rozmawiałem z niektórymi politykami Polskiego Stronnictwa Ludowego i oni też są niezwykle sceptyczni do tego pomysłu. Mam nadzieję, że wspólnie po prostu ten zły projekt zablokujemy, a będziemy rozwijać ochronę przyrody w ramach parku krajobrazowego. Znaczy to myślenie o tym, że tylko zielone rozwiązania przyniosą nam szczęście, dobrobyt i świetlaną przyszłość, no już zbankrutowało. Sam Tusk dzisiaj mówi o ETS-ie, czyli o tych opłatach klimatycznych, że one są złe. Dlatego my dzisiaj znowu przed szkodą przestrzegamy, nie róbmy tego, chrońmy przyrodę, ale zachowujmy nasze możliwości gospodarcze po to, żeby konkurować między innymi z Niemcami, z Skandynawami, z innymi państwami naszego regionu, a nie tak naprawdę odbierajmy sobie możliwości i argumentów. Jeżeli ktoś sądzi inaczej, to jest w głębokim błędzie. Jestem przekonany, że jeżeli tak by się stało, że tam powstanie park narodowy, to spotkamy się za kilka lat i te same osoby, tak jak w wielu innych tematach, dzisiaj wycofują się w tematach bezpieczeństwa, w tematach uchodźców, w tematach pomocy Ukrainie, w wielu innych, w tematach chociażby Zielonego Ładu. Ci, którzy się dzisiaj wycofują, nie chcieli nas słuchać kilka lat temu i będzie tak samo w tej sprawie. No ale bądźmy wreszcie mądrzy przed szkodą. Nawołuję, wręcz proszę o to dzisiaj rządzących, żeby się zatrzymali i podjęli działania, które są racjonalne, dobre dla ludzi i dobre dla ochrony środowiska.
To tyle, jeśli chodzi o rozmowę pod krawatem dzisiaj. Moim Państwa gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki.
Pięknie dziękuję, życzę wszystkim dobrego poniedziałku, ale też dobrego całego tygodnia.
Dzięki.